Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, łączymy się z senatorem Polskiego Stronnictwa Ludowego Janem Filipem Libickim. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Polskie Stronnictwo Ludowe wspólnie z Lewicą zaprezentowały projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Jak już ta ustawa trafi do Senatu, to podniesie pan za nią rękę?
Proszę pana, zanim odpowiem na to pytanie, to zrobię małe wprowadzenie. Jak pan pamięta, ja wystąpiłem z Platformy Obywatelskiej w 2018 roku, ponieważ uznałem, że nie mogę w sprawach światopoglądowych głosować zgodnie z własnym przekonaniem. Kiedy zostałem przyjęty do Polskiego Stronnictwa Ludowego w tym samym roku, pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz zapytał mnie, jaki jest mój warunek członkostwa w PSL-u. I ja wtedy powiedziałem, że moim warunkiem jedynym członkostwa w PSL-u jest to, żebym w sprawach światopoglądowych, takich jak ta, mógł głosować z własnym przekonaniem. Ja mogę powiedzieć tak, ja na razie przyglądam się tej sprawie i badam tę sprawę. Nie wykluczam, że będę głosował przeciwko tej ustawie. I teraz dwa argumenty na rzecz tego. Pierwszy argument jest taki, dla mnie istotną, przeważającą sprawą będzie tutaj także opinia środowisk katolickich i opinia Kościoła w tej sprawie. Jestem katolikiem. Kwestia druga jest następująca. Nasi przyjaciele koalicjanci, którzy tę ustawę przygotowali, powiedzieli coś takiego. To jest pierwszy krok na długiej drodze. Otóż jeśli to miałoby przygotować pewne rzeczy praktyczne, to ja mógłbym się nad tym zastanowić. Natomiast jeśli to ma być tak, że to ma być pierwszy krok na drodze, gdzie na końcu tej drogi jest na przykład adopcja dzieci przez pary jednopłciowe, to ja tego pierwszego kroku nie chcę i nie chciałbym robić. W związku z tym przyjrzę się tej całej sytuacji. Jak powiedział pan Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, diabeł tkwi w szczegółach. W tych szczegółach diabeł tkwi.
Panie senatorze, ale tę ustawę wypracowali pana koledzy, pana koleżanki z partii. I to jest kompromis.
Ale ja tu nie unikam odpowiedzi. Ja sobie zdaję sprawę, że w tej sprawie w PSL-u są różne opinie na ten temat, tak? Ci koledzy i koleżanki, które wypracowały tą opinię, mają nieco inne zdanie w tej sprawie niż ja. Ja swoje zdanie w tej sprawie jasno panu przedstawiłem i jeśli dojdę do wniosku, że będę głosował przeciwko tej ustawie, to nie będę się tutaj kierował zdaniem ani koleżanek, ani kolegów.
I nie boi pan się, że nie będzie dla pana miejsca w PSL-u? Czy ta obietnica premiera Kosiniaka-Kamysza będzie aktualna?
Proszę pana, ja bym powiedział tak. Po pierwsze, trzymam się tej obietnicy. I rzeczywiście, gdyby było tak, że nie będzie dla mnie miejsca w PSL-u wtedy po takim głosowaniu, no to trudno. Jak pan wie, śledzi pan scenę polityczną, no nie byłoby to moje pierwsze rozstanie w moim politycznym życiu. Ja uważam, że tak nie będzie. Uważam, że jeśli pan mnie o to pyta, uważam, że będę miał tą wolność w głosowaniu, które w 2018 roku zapewnił mi Władysław Kosiniak-Kamysz. Natomiast gdyby tak nie było, to rzeczywiście musiałbym się rozstać wtedy z PSL-em, tak jak z Platformą Obywatelską, ale nie sądzę, żeby taka sytuacja miała miejsce.
Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze żadnej ustawy, która podważa status małżeństwa. Czy pana zdaniem ten projekt podważa status małżeństwa?
Znaczy, proszę pana, no właśnie to jest przedmiotem mojej refleksji. Tak, to jest przedmiotem
tego... Czy pan się zastanawia
tego,
jeszcze nad tym, czy podważa, czy nie podważa?
Ja się właśnie, ponieważ nie wiem, czy podważa, czy nie podważa, w związku z tym się tej sprawie przyglądam. Nie mam w tej chwili poglądu na ten temat, prawda?
A jeśli natomiast te środowiska katolickie, o których
na sekundkę,
pan...
Natomiast uważam, że gdyby to było jakaś sytuacja taka, która mogłaby wyglądać na obchodzenie konstytucji, to byłby dla mnie dodatkowy argument, żeby głosować przeciw. Ja na dzisiaj nie wiem, czy podważa, czy nie podważa. W związku z tym badam tą sprawę, tak jak panu mówię, nie?
Jeśli środowiska katolickie, o których pan mówi, powiedzą, że podważa, to pan wtedy będzie przeciwko tej ustawie?
Przecież ja chyba panu dość jasno powiedziałem.
A ja dopytuję jeszcze.
W tej sprawie mogę jeszcze raz powtórzyć. No, ja będę brał pod uwagę różne czynniki. Co to znaczy głos, że tak powiem, środowisk katolickich? No, uważam, że jeżeli na przykład...
To czyj głos pan będzie brał pod uwagę?
W tej sprawie, jeżeli na przykład Komisja Episkopatu do Spraw Rodziny wypowie się krytycznie, to będzie dla mnie dość ważny głos w podejmowaniu decyzji, jeśli chodzi o głosowanie przeciwko temu projektowi. Jeśli dzisiaj takich głosów nie ma, to znaczy rozumiem, że także te środowiska i te ciała zastanawiają się, badają ten projekt. Ja go też badam. Nie wiem ostatecznie, jak zagłosuję, natomiast myślę, że to, co w tej chwili mówię, można się z tym zgadzać albo nie, ale myślę, że dla pana i dla naszych słuchaczy moje stanowisko w tej sprawie jest dość jasne.
Jest pan senatorem wybranym w ramach też paktu senackiego. Koalicja Obywatelska czy Lewica w pana okręgu nie miały innych kandydatów. Wyborcy, na którzy na pana głosowali, zrozumieją te pana decyzje, jeśli będzie pan głosował przeciwko?
Proszę pana, odpowiem panu taką anegdotką z kampanii wyborczej 23 roku.
Tylko krótka, żeby było.
Tak, anegdotka jest taka. Na rynku w Grodzisku, jak była konferencja prasowa, to przyszedł pewien pan, podniósł rękę i poprosił o głos i powiedział, że proszę pana, ja jestem członkiem Lewicy i co ja mam zrobić, bo ja na tej liście mam kandydatkę PiS-u, kandydata Konfederacji i pana. Samych konserwatywnych kandydatów. Ja mam lewicowe poglądy, co ja mam w tej sprawie zrobić? Ja mu na to powiedziałem, rzeczywiście pan jest w trudnej sytuacji, nie wiem, co mam panu poradzić, no musi pan to rozstrzygnąć we własnym sumieniu. Ja się nie obrażę, jeśli za kotarą w kabinie wyborczej pan mnie nie skreśli. Zrozumiem pana, bo tak jak ja postępuję według własnego przekonania i własnego sumienia, tak również pan powinien postępować według własnego przekonania i własnego sumienia.
Panie senatorze, prezydent Poznania, ale też inni samorządowcy powinni mieć prawo startu w kolejnych wyborach samorządowych i prezydent Poznania Jaśkowiak powinien rządzić Poznaniem jeszcze kolejne 5 lat?
Proszę pana, ja nie wiem, czy Jaśkowiak, ja uważam, że obywatele powinni mieć prawo wybierać tak długo włodarzy swoich małych ojczyzn, jak długo uważają, że ci włodarze sprawują dobrze swoją funkcję. No ja mogę panu podać prosty przykład. W ostatnich wyborach w 24 roku w powiecie szamotulskim, największym powiecie mojego okręgu wyborczego, na 7 gmin, że tak powiem, tylko odstało się tak naprawdę 2 włodarzy, a w zasadzie 1,5, bo jeden z tych włodarzy rządził tylko połowę poprzedniej kadencji, prawda? Więc nie było tego wymogu dwukadencyjności, a i tak z różnych względów w 5 gminach doszło do zmiany włodarza, tak? W niektórych przypadkach dlatego, że przegrali, w niektórych przypadkach, że mieli inne plany, a w niektórych przypadkach mieli inne plany, bo czuli, że ich czas się kończy i opinia publiczna może nie wypowiedzieć się, że tak powiem, tak jak oni by chcieli w zbliżających się wyborach. Więc ta kontrola społeczna, ta chęć wymiany, ona jest i bez dwukadencyjności, pan powiedział panu prezydencie Jaśkowiaku. No to ja przypomnę rok 2014, tak? Murowany kandydat Ryszard Grobelny, w zasadzie trudności ze znalezieniem kandydata przeciwko Ryszardowi Grobelnemu ze strony Platformy Obywatelskiej, zgłasza się Jacek Jaśkowiak, niewielu daje mu szansa, a jednak wygrywa, bo poznaniacy uznają, że czas...
Panie senatorze, a nie jest jednak tak, że przez 10 lat, czyli przez 2 kadencje, można zrobić wszystko, co się chce i później taka zmiana jest dobra dla samorządu, bo przychodzi jakieś nowe, inne spojrzenie?
Proszę pana, no ja mogę powiedzieć tyle. Ja powiedziałem w tej sprawie wszystko w poprzedniej wypowiedzi. Co chciałem powiedzieć? Uważam, że należy zostawić to prawo w rękach obywateli.
A pytanie teraz o poparcie innych ugrupowań. Lewica zapowiedziała, że poprze. A jak pan zamierza przekonać na przykład senatorów z Koalicji Obywatelskiej?
Wie pan co, no mnie się wydaje, że tak powiem, nie ma jakiegoś wielkiego oporu przeciwko temu projektowi, tak? Jeśli ten opór ja miałbym gdzieś umiejscawiać, to wydaje mi się, że ten opór może być w kancelarii prezydenta. Tam może być opór przeciwko dwukadencyjności. Ale nie mam poczucia, jak rozmawiam z kolegami z Platformy Obywatelskiej, że tutaj jest jakiś mur w tej sprawie, tak?
Lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że będzie przekonywać prezydenta do tej ustawy. Panie senatorze, jeszcze jeden temat. Do 13 listopada marszałkiem Sejmu jest Szymon Hołownia, później ma nim być Włodzimierz Czarzasty, a w Senacie też będzie zmiana marszałka?
Znaczy jest taki zapis w umowie koalicyjnej.
I kto będzie?
Ja widziałem taką wypowiedź pani marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, że ona uznaje, że do tej pory jest tym kandydatem na drugą część kadencji, czy tą kandydatką, tak? Ja nie słyszałem o żadnych nazwiskach poza panią marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską, które by, że tak powiem, krążyły jako nazwiska, które miałyby zastąpić panią Małgorzatę Kidawę-Błońską w drugiej części kadencji.
A pan będzie wicemarszałkiem Senatu za Michała Kamińskiego?
Proszę pana, ja odpowiadałem na to już wiele razy. Odpowiem na to w takim razie jeszcze raz. Władysław Kosiniak-Kamysz, lider mojej partii, premier, wicepremier, z którym, jak pan w pierwszym temacie zobaczył, nie zawsze i nie w każdej sprawie się zgadzam, powiedział w tej kwestii, że ma zaufanie do marszałka Kamińskiego. Tego typu wypowiedź jest dla mnie wypowiedzią, która zamyka ten temat i nie ma co o nim dłużej w związku z tą wypowiedzią dyskutować.
Ale można mieć zaufanie i można wicemarszałka zmienić. To nie wyklucza jedno drugiego.
Znaczy mnie się wydaje, jednak jak patrzę na, że tak powiem, na sytuację w naszym ugrupowaniu, że to jedno z drugim ma jednak daleko idący związek.
Czyli w Senacie Michał Kamiński w tej drugiej części kadencji też będzie wicemarszałkiem.
Znaczy nic nie wskazuje na to, żeby jak na razie miała nastąpić tutaj jakaś zmiana. A to, że są medialne różne spekulacje co do tego, czy ja miałbym być, czy nie być i tak dalej. Ja już się do tych medialnych spekulacji od 2019 roku przyzwyczaiłem.
Mówi senator Jan Filip Libicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, reprezentujący zachodnią Wielkopolskę w Senacie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się, do widzenia.
Do usłyszenia, dobrego dnia.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.